Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program Radia Kraków Kultura, a w nim kolejny gość w studiu Radia Kraków Kultura, dr Artur Czesak, językoznawca. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy o wojnie w języku polskim, albo o tym, jak co jest w tej przestrzeni pomiędzy językiem a wojną i jak te wydarzenia na Ukrainie, a nie w Ukrainie, pewnie do tego wątku, choć to już była narodowa dyskusja, jeszcze tutaj powrócimy. Jak wojna na Ukrainie wpływa na nasz codzienny język? Zaraz na początku wojny rzeczywiście odbyła się ta narodowa dyskusja dotycząca użycia przyimków na i w, ale to nie jest jedyny wpływ wojny na nasz język. Jak to oddziaływanie, panie doktorze, moglibyśmy pogrupować?
No, z pewnością to jest zawsze szok społeczny przede wszystkim, a społeczeństwo używa języka, więc oczywiście także oddziałuje to na nasz język. Mamy kilka milionów gości porozumiewających się po ukraińsku i po rosyjsku, czyli momentalnie uległa zmianie sytuacja językowa, a to trzeba sobie było coś przypomnieć, a to w przestrzeni publicznej pojawiają się samouczki, rozmówki, plakaty i tym podobne, żebyśmy się łatwiej mogli porozumieć. No i oprócz tego właśnie mamy straszne doniesienia, ale przy tym, to jest zapewne cecha wojny XXI wieku, memy, piosenki, czyli coś, co było w czasie II wojny światowej ulotką, satyrą w jakiejś podziemnej gazetce, teraz jest momentalnie rozpowszechniane po całym świecie. Mnóstwo zmian.
Zaraz na początku wojny znaliśmy już tego pierwszego bohatera, czyli dron Bayraktar. To oczywiście również stało się takie bardzo memogenne. A skoro mówimy o tej zmianie i o tym wpływie działań wojennych na nasz język, to w jakiej perspektywie dokonują się zmiany w języku? No trudne pytanie, no językoznawca to mógłby cały wykład.
Od razu polecam profesora Bogusława Dunaja, naszego nestora, który swój jubileusz i odnowienia doktoratu po 50 latach, trochę przesunięty z powodu pandemii, uczcił nową książką o pochodzeniu języka polskiego i to jest najwłaściwsza osoba do mówienia o rozwoju języka. Ujmuje to zarówno w ciągu stuleci, jak i obserwuje pewne procesy z bliższej perspektywy. Ale skoro ja niegodny tutaj trafiłem do studia Radia Kraków, no to tych płaszczyzn jest bardzo wiele, bo z jednej strony mamy najnowsze doniesienia i wszystko jest nowe, zaskakujące. Z drugiej następuje restytucja pewnych dawniejszych wyrazów i wyrażeń, a to nazwy broni, a to się pojawi jakiś rozpylacz, który wcześniej znaliśmy z czasów Powstania Warszawskiego na przykład, a to nagle trofiejny, taki piękny przymiotnik. Przypominamy sobie żołnierzy radzieckich z zegarkami kilkoma na każdym przedramieniu. Teraz, stosując te same metody, są trofiejne, zabierają trofiejne telefony komórkowe, oprócz dokonywania rozmaitych okrucieństw. Więc restytucja. Neologizmy, powiedzieliśmy sobie, czyli na przykład ten dron Bayraktar typ. Oczywiście naszych techników wojskowych nic nie zaskakuje i oni dobrze już dawniej wiedzieli, że to nie jest żaden dron, tylko bezzałogowy, rozpoznawczo-bojowy aparat latający. Podobnie jak nie ma przecież samolotów ani statków, tylko są statki powietrzne, a za to okręty morskie. Więc przenikanie się terminologii fachowej, bo mamy w mediach rozmaitych ekspertów znających się na wojskowości, z takim obiegiem szerokim, powszechnym. No i wreszcie nawet wpływ kultury masowej, to znaczy na przykład nazywanie najeźdźców orkami, właśnie dlatego, że mają nieludzkie zachowania, niejednokrotnie jakiś odrażający wygląd, zachowują się jak jakaś bezmyślna masa, czyli Tolkien i jego wyobraźnia zwielokrotniona przez obraz filmowy nagle staje się językiem mówienia o tej rzeczywistości wojennej. No i jeszcze neologizmy, czyli nowe wyrazy, nowe użycia wyrazów, łączenie wyrazów, kontaminacje, takie jak raszyści i raszyzm, czyli tacy faszyści, którzy są z Rosji, z rozmaitymi konotacjami, czy też mówienie o Władimirze Putinie per Putler, żeby też zestawić jego dyktatorskie zapędy też z całym sztafarzem, bo Hitler i jego cechy charakteru analizowane są od kilkudziesięciu lat, ale w kulturze masowej, między innymi dzięki dyktatorowi, on jest też postacią groteskową. I to wszystko jest w takim jednym, krótkim, sześcioliterowym wyrazie. Jest co badać faktycznie.
Panie doktorze, oczywiście w tym moim pytaniu o te zmiany językowe, o perspektywę zmian językowych, kryło się drugie pytanie. Czy te zmiany właśnie przyspieszają takie wydarzenia jak wojna na Ukrainie, czy w ogóle konflikty zbrojne?
Tak, zawsze. Można powiedzieć, że wydarzenia historyczne sprzyjają, tu wracamy do tej perspektywy ściśle naukowej, periodyzowaniu dziejów języka. Można rzec, że być może właściwie od Złotego Wieku rok 1543 był rokiem rozwoju faktycznie literatury i kultury i uznano go za początek renesansu w Polsce, a wiele innych cezur to już były. A to potop szwedzki jako czas pewnego upadku, a to panowanie Sasów, wstąpienie na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiory, powrót niepodległej Rzeczypospolitej, rok 1989, wojna jako czynnik, który zmienił granice, kontakty językowe, sytuację społeczną i ustrój, więc zmienił też język, rok 89 później. I teraz się zastanawiamy, tu mamy wojnę roku 2022, ale czy gdzieś między 89 a czasem współczesnym też nagle nie było czegoś, tylko nie wiemy, czy wstąpienie do Unii Europejskiej na przykład zmieniło język. No gdyby szukać drobniejszych cezur, no to mamy rok 2015 ze zmianą ekipy rządzącej, która też przyniosła pewne elementy nowego języka, w tym dużo plusów na przykład. Więc gdy zbyt blisko patrzymy, no to wtedy bardziej obracamy się w sferze hipotez co do periodyzacji, a nie mamy tej pewności. Ale na pewno to, że mamy 2 miliony ludzi mówiących po rosyjsku i po ukraińsku wśród siebie, takiej sytuacji wielojęzyczności dawno nie było, bo dawna Polska była wielojęzyczna. My o tym zdążyliśmy zapomnieć przez czas Polski Ludowej. Więc na pewno coś się zmieni.
No właśnie, w jakiej perspektywie coś się może zmienić? Rozumiem, chodzi tutaj o pewne przepływy leksykalne. Prawdopodobnie, tak intuicyjnie.
No tak, bo kiedy rozmaite organizacje pozarządowe, porozumiewając się niejednokrotnie w kilku językach naraz, dzwoniąc gdzieś do kogoś po angielsku, niekiedy młodsi, którzy nie mieli kontaktu z rosyjskim, też z braćmi Słowianami rozmawiają po angielsku, kiedy przyjeżdża ktoś z Ukrainy i koniecznie chce kupić żylety, i okazuje się, że to są kamizelki kuloodporne, bronie, żylety, a nie sprzęt do golenia, czyli tak zwany typowy fałszywy przyjaciel tłumacza się pojawia, taka żyleta, no to poszerza się nasz zasób informacji. Jest na przykład też słowo trawma wschodniosłowiańskie, które my oczywiście odbieramy jako traumę, przy czym okazuje się, że oznacza ono ranę, uraz w przypadku powstały na przykład w wypadku ostrzału czy jakiegoś innej przyczyny uszkodzenia ciała. My to mamy, bo na oddziale traumatologii nie leczy się przecież traum psychicznych, tylko właśnie złamania, rozmaite rany się opatruje i operuje, ale właśnie tu nastąpiło takie skrzyżowanie i okazuje się, że też możemy być zaskoczeni, że przychodzi ktoś, kto wygląda, że ma wszystkie kończyny, a mówi, że ma traumę, a no w każdym razie jest to takie skrzyżowanie. Pacany, kacapy.
No właśnie.
Czyli język, nagle też można by rzec, że językoznawcy, obrońcy kultury języka, ogólnie mówiąc piękno duchy, trochę się jakoś sumitują, gdy w alteracje popadają i konfuzje, słysząc mnóstwo form wulgarnych, włącznie z tym, co rzekli obrońcy Wyspy Węży do rosyjskiego okrętu wojennego. I nagle mamy takie dowartościowanie żołnierskiego ducha i prostego języka, który w czasach pokoju nazywany bywa językiem koszarowym, wulgarnym, prostackim. I zmiana wartości, bo wojna rzeczywiście zmienia wiele, więc i język.
To, panie doktorze, tutaj już dwa przykłady takie konkretne się pojawiły. Ciekawa jest historia kariery sformułowania kacap. Kiedyś obecnego w takim codziennym języku, potem jakby zapomnianego, no i kacap, to słowo znowu wraca. Ciekawa historia.
Tak jest. Właściwie można by, całe traktaty można o tym pisać. Ja sprawdzałem etymologię tego słowa i w słownikach ukraińskich, i rosyjskich, i polskich. Jak zwykle bywa przy wyrazach ekspresywnych, i mówię to z dużą odpowiedzialnością, bo doktorat o tym pisał, wyrazy tak wszystkim doskonale znane, początek swój mają zwykle tajemniczy i ich etymologia nie jest łatwa do wyjaśnienia, więc z kacapem jest podobnie, to może być ktoś, kto ma brodę jak cap, z takim starym przedrostkiem ka, który mamy na przykład w słowie kadłub, czyli coś, co jest wydłubane, dawniejszy typ studni, ale też ze względu na historię krajów ruskich, może to być pożyczka orientalna z jakichś tureckich, a turecki ma związki z arabskim, gdzie to może oznaczać jakiegoś rzeźnika, a rzeźnik też może być metaforyzowany i metonimizowany, więc może to być nie tylko rzeźnik, ale i rozbójnik. Więc jeśli kacapy kiedyś nas okupowali po latach stalinowskich bardziej miękko, chociaż te czołgi zawsze stały, a gdy znowu widzimy Rosjan i ludy żyjące w Federacji Rosyjskiej, te azjatyckie z inną mentalnością i wyglądem. Przepraszam bardzo, to okazuje się, że pierwotne kategorie właśnie wracają, to kacap nagle staje się słowem nie tylko popularnym, nie tylko modnym, ale jakoś tak odpowiednim do sytuacji.
Panie doktorze, słowo, które gdzieś tam było obecne, ale powiedzmy sobie w tym środowisku, nazwijmy to wojskowym, takim militarnym, dziś używane niemal powszechnie. Myślę, ciekawa będzie dziś jakby sama semantyka chodzi tego sformułowania, chodzi o rosyjską maskirowkę.
No tak, właśnie. Okazuje się, że analitycy to słowo pożyczyli wcześniej niż ono dotarło do opinii publicznej. Oznaczało ono jakąś propagandę rosyjską, czy typ wręcz informowania, które jest dezinformowaniem, że ogłaszanie rozmaitych nawet gromkich apeli czy oświadczeń było przykrywką, często mówimy po polsku, dla czegoś zupełnie innego. Te niezapowiedziane ćwiczenia, które okazywały się zapowiedzianymi, a przerodziły się w napaść zbrojną, cele polityczne, maskirowka, czyli maskowanie się. Dopiero co wyszliśmy z pandemii, też żartowaliśmy z masek, mówiliśmy o tym, że wchodzi ktoś zamaskowany, albo no to się zdemaskujemy, bo jesteśmy na świeżym powietrzu. I ta maskirowka rosyjska, polityczna, ona weszła nawet do języka angielskiego, więc wraca do nas też jako zdanie anglojęzycznych, więc mądrzejszych analityków, choć to zdaje się, że nasze analizy i nasze może nawet narodowe traumy miały w sobie więcej racjonalności niż konstrukty teoretyczne, które snuli sowietolodzy, przemianowani na kremlinologów, jak to się mówi z angielska.
Doktor Artur Czesak jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy za moment. Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program Radia Kraków Kultura, w którym przypomnę, gościmy doktora Artura Czesaka, językoznawcę, i rozmawiamy o wojnie w języku albo językowych wojnach, albo wręcz przeciwnie, o przenikaniu tej leksyki polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej. To wszystko rzecz jasna ma związek z wojną na Ukrainie. Wróćmy do pożyczek i do tego fałszywego przyjaciela tłumacza. Fałszywy przyjaciel tłumacza, czyli...
Słowo, które w dwóch językach brzmi niemal identycznie, albo uznajemy je za tożsame, gdy tymczasem znaczenie bywa zupełnie inne. Przy wspólnej etymologii, albo nieraz przy zupełnie różnych, czyli na przykład myślimy sobie, że jeśli widzimy słowo, które wygląda jak nasze polskie mina, czy to jest angielskie mine, czy niemieckie mine, może się nagle okazać ani nie miną mimiczną, ani nie miną przeciwpiechotną, tylko kopalnią. Czyli jest to zupełnie, zupełnie fałszywy trop. Tak jest też, gdy rozmawiamy z goszczącymi u nas obywatelami Ukrainy. Na przykład oni mówią zaraz, my myślimy, że chodzi o jakiś odstęp czasu, a po ukraińsku to jest teraz. Albo możemy być zapytani o jakąś zupynkę i nie kierujmy wtedy do kuchni na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, bo to nie jest jakaś zupka, tylko przystanek autobusowy czy tramwajowy, bo zupynyty się, czy jakoś podobnie, to jest zatrzymać się, przystanek, zupynka. Więc uczymy się pewnej liczby nowych słów, wyrażeń, rozpoznawania, segmentowania innego języka.
To jest nieuchronne, że nasz język wzbogacą pożyczki z języka ukraińskiego prędzej czy później, raczej prędzej?
Kontakt zawsze sprzyja dużej liczbie pożyczek. Nie patrzymy na nie jakoś z przesadnym strachem, bo jak mawiają historycy języka, w tym przywoływany profesor Dunaj, w XIV wieku mieliśmy mnóstwo pożyczek niemieckich i proszę spojrzeć, po 200 latach zostały tylko te, które nam się jakoś przydały, typu ratusz, jeszcze przekształcony fonetycznie. Więc podobnie jest, to nie jest tak, że teraz nas jakaś masa wschodniosłowiańskojęzyczna zwichrzy, że przestaniemy czuć, co jest po polsku, a co jest nieprawidłowo jakoś.
To teraz trochę geografii. W takim razie, panie doktorze, zapomnieliśmy o Stanisławowie. Nikt nie używa już tej nazwy. No, poza wyjątkami tej nazwy miasta. Iwano-Frankiwsk. Dlaczego nie mówimy dziś Stanisławów?
Ależ mówimy, przecież znamy ludzi, którzy wściekle pokazywali dowody osobiste, gdzie było na przykład napisane, że się urodzili w Stanisławowie w Związku Radzieckim, a oni się urodzili w Stanisławowie w Polsce, albo wręcz urodzili się w Stanisławowie, a pisano im Iwano-Frankowsk, bardziej po rosyjsku. Puentujmy to, czy syntetyzujmy. Mamy 80 lat od II wojny światowej. Sytuacja językowa i ludnościowa się pozmieniała. My możemy śmiało mówić o Stanisławowie, jeśli natkniemy się na takie poczucie ludzi z Ukrainy, że tkwi w tym coś wyższościowego, imperialnego czy kolonialnego, no to możemy mówić o Iwano-Frankiwsku, bo to jest pewna rzeczywistość geograficzna, czy polityczna, czy drogowskazowa. No, nie szukajmy drogowskazów na Stanisławów. Ale to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli walczyć z formą typu Polonia w języku włoskim, czy Warszawia, czy Warsaw, ponieważ gdy są kontakty międzynarodowe, gdy jakiś ośrodek jest dostatecznie duży, to ta nazwa się dostosowuje do języka, w którym jest używana, nie jest przenoszona w takim stanie czystym. A gdy jeszcze terytorium poddawane było rozmaitym panowaniom i różne języki były językami urzędowymi, no to to się splątuje, kotłuje i zmienia. No, dajmy na to Biała Cerkiew. Dlaczego mielibyśmy mówić Biła Cerkwa? Tak jest napisane w anglojęzycznych mapach, które dominują. Tak byłoby najpoprawniej politycznie, tylko że to jest dla nas tak przejrzyste, że chcemy mówić Biała Cerkiew i nie ma w tym chęci polonizacji tej miejscowości. To trochę tak, jak mówimy Kijów, a nie Kyjów. To jest zarazem dowód bliskości systemów językowych polskiego i ukraińskiego, jak i dowód ich odmienności. No, to Ale dajmy, spójrzmy w drugą stronę. Przecież można mówić Peremyśl, można mówić Riaszyw, chociaż teraz częściej ludzie mówią Rzeszów, czyli zapomniano, że gdy wszystkie te miejscowości były w województwie lwowskim przed wojną, a ludność ukraińskojęzyczna mieszkała także o wiele bardziej na zachód niż współcześnie, to no przecież mamy i Krakiw. Więc to jest pewna cecha naturalna. Mówimy Odessa przez dwa S z rosyjska. Ukraińcy mówią Odessa, a mieszkańcy Odessy w większości są rosyjskojęzyczni i też mówią o swojej Odessie przez dwa S. Okazuje się, że ten zarzucany ukraińskiemu państwu nacjonalizm jakby zelżał albo okazał się konstruktem i efektem pewnej maskirowki, ponieważ gdy ludzie opowiadają o tym, co się dzieje w ich domach podczas najazdu, jeśli opowiadają po rosyjsku, to są wysłuchiwani w kanałach informacyjnych telewizji ukraińskiej, a nie przyuczani, żeby mówili w języku urzędowym ukraińskim. Więc trochę tolerancji nam się przyda, a Żytomierz może być Żytomierzem, nie musi być Żytomirem. To jest moje zdanie.
Panie doktorze, a w jaki sposób językiem i w jaki sposób też to możemy pokazać? Językiem staramy się oswoić tę tragedię wojny. Jakie można tutaj wskazać przykłady?
Cała nasza rozmowa jest przykładem pewnego oswajania, jest odruchem człowieczeństwa. Człowiek chce żyć jak człowiek, bo zbrodnie, obrazy, które widzimy, sprawiają, że można by i w zasadzie trzeba by zamilknąć. One odbierają mowę. Do dziś filozofowie, poeci zastanawiają się, jak coś jest możliwe po Auschwitz czy po Kołymie. Teraz mamy Buczę, rok 2022 i w gruncie rzeczy moglibyśmy ogłaszać koniec kultury i koniec nadziei na to, że człowiek może być lepszy i że świat może być jakimś światem nadającym się do życia i z ludźmi, którzy mogą się porozumiewać ponad granicami i kulturami. Zatem my oswajamy to, uciekamy, zapominamy, odwracamy wzrok, nawet gdy pamiętamy. W związku z tym pojawiają się eufemizmy na przykład, czyli nie chcemy być epatowani obrazami i słowami dotyczącymi śmierci. To też i komunikaty mówią o uderzeniach, o zniszczeniu sprzętu wojennego, o neutralizacji stu jednostek bojowych nieprzyjaciela albo o neutralizacji oddziału, który gdzieś wtargnął. I to jest oczywiście z każdej strony śmierć człowieka, a z drugiej wracamy do tych pierwotnych emocji, pierwotnych ludzkości, która, jak się okazuje, nie wyszła z tych cudzysłowowych jaskiń i nagle jest dobrze. Ale humanizm nam nakazuje jednak nie używania tych wyrazów najbardziej cisnących się na usta, tylko mówimy, czyli używamy eufemizmu, żeby trochę siebie chronić i trochę chronić też kulturę, która nas przed zabijaniem i okazywaniem niechęci na każdym kroku i każdemu, także w niewojennym Krakowie, powstrzymuje.
Choć między sobą nie rozmawiamy raczej o neutralizacji przeciwnika, tylko rzecz nazywamy wprost, po imieniu. To jest część jakby języka oficjalnego.
No tak, to jest jeszcze inna sprawa, że widzimy rozmaitych rzeczników, przedstawicieli władz polskich, ukraińskich, i te komunikaty zwykle są bardzo wyważone, bardzo urzędowe. Powstrzymują przed histerią i rozpaczą z jednej strony, ale też przed jakimś tanim triumfalizmem, bo i to mamy w pamięci, że ogłaszanie łatwych zwycięstw bywa potem jeszcze bardziej bolesne, gdy łatwe zwycięstwo okazuje się dojmującą klęską. I to dotyczy każdej strony, choć nie chciałbym tutaj zostać uznany za symetrystę, to podobno jest obelga, ani tym bardziej ruską onucę.
Panie profesorze, przed panem książka, która dotyczy języka po II wojnie światowej. Czy po wojnie na Ukrainie również doczekamy się takich naukowych opracowań dotyczących tego, co stało się z naszym językiem?
Na pewno. Mamy bardzo silny ruch wydawniczy i nieustające reformy nauki wymuszają na naukowcach, żeby publikowali, nawet zanim coś przemyślą, byle punkty za to były. To taki trochę autoironiczny żart, ale tak, bo pandemia spowodowała, że odbyło się kilka konferencji językoznawczych tylko. Mamy już jakieś słowniki, nawet korona epoki się pojawiły, więc ten silny impuls już zaowocował czymś takim i z pewnością mamy już obserwacje, zbiory memów, mamy notowane te frazeologizmy, które wychodzą z tego języka koszarowego do języka publicznego. Mamy zupełnie niepoprawne politycznie wyzwiska, które są notowane. Kolekcjonerzy memów przecież muszą opisać, jak się łączy obraz rzeczywisty z rysunkiem satyrycznym i komentarzem. Ironia, czyli tutaj retoryka, z pewnością wiele nam będzie mówić o tym, co się dzieje. No i tak jak powiedziałem, zmiana typu kontaktu językowego, bo zmiana składu demograficznego nagle zaistniała. Zmiana relacji międzynarodowych, czyli no mamy, ten szok powoduje na przykład to, że nazwisko prezydenta Rosji bywa pisane od małej litery, żeby pokazać, jak bardzo się małym człowiekiem stał. Czyli to są zabiegi, wszystko na języku, to trzeba uporządkować i usystematyzować. Gdy przyjdą opowieści tych, którzy byli na froncie, to może powstać coś takiego jak słownik, był słownik polskiej gwary konspiracyjno-partyzanckiej, a oprócz tego słownictwo regularnych oddziałów, gdzie rozmaite typy samochodów, wozów bojowych, typy broni, typy manewrów nagle stały się własnością, weszły do języka milionów ludzi w tym uczestniczących, więc na pewno tak będzie i polszczyzna się też zmieni, bo się otwiera.
Panie doktorze, wróćmy do tego pierwszego sporu językowego, do tych przyimków, do tej takiej, powiedzmy sobie, też presji wywieranej na użytkowników języka, żeby te przyimki w odniesieniu do Ukrainy zmienili z na na w. Pan dalej na Ukrainę będzie jeździł.
No jak prawie każdy, kto się wypowiada publicznie o języku, i ja coś tam powiedziałem i napisałem, no nie zmienię swojego uzusu językowego. Jakoś nie przeszkadza mi mówienie jadę na Ukrainę, jadę do Ukrainy, brzmi mi gorzej, podobnie gdy się coś dzieje w Ukrainie. No i pan redaktor mówi, że presja, ja bym powiedział nawet szantaż się pojawił, czyli jeśli nie mówisz w Ukrainie, nie jesteś przyjacielem walczących o swoją wolność Ukraińców. Jestem przyjacielem, ale mówię na Ukrainie, bo to nie da się wymusić takiej nagłej zmiany, która nie jest w pełni zgodna z tym, jak polszczyzna funkcjonuje, choć taka możliwość w polszczyźnie jest. My mamy i wariancje, gdy poszukaliśmy w historii języka polskiego, to takie formy istniały. Gdy poszukamy jeszcze po innych źródłach, to okaże się, że możemy jechać do Śląska i do Mazowsza, a mimo to, że na przykład Małopolska i Wielkopolska to regiony, krainy wchodzące w skład Polski całej jako takiej, ale nikt nie mówi, że jest na Małopolsce, jak jest na Mazowszu czy na Śląsku. No, oczywiście jesteśmy w mieście stołecznym, więc może stanowimy rdzeń tej Polski, ale właśnie z tego, że jesteśmy tylko jednym z województw, nie wynika, że przysługuje nagle Małopolsce przyimek na. Mickiewicz mówił w Litwie, bo w jego składni był wpływ wschodniosłowiański. To, że stał się wieszczem narodowym, sprawiło, że oswoił nas z taką formą jak w Litwie. Słynie w Litwie szeroko Dobrzyński Zaścianek. Pewnie zmieniam cytat, ale niech tam. I w związku z tym to jest zbyt skomplikowane, żeby to tak uprościć i jakimś dekretem zmienić.
Czyli dekretem nie zmienimy języka, inaczej innymi słowy, poprzez gwałt na uzusie zmiany językowe się nie dokonują.
One mogą zostać przyspieszone, czyli gdy się z czymś oswajamy, to wchodzi do języka. Dam przykład zupełnie neutralny. Teraz wszystkie sklepy i restauracje piszą, jesteśmy otwarci. Albo gdy zmieniają godziny otwarcia, to piszą, jesteśmy otwarci do 22. No przecież chyba 3 lata temu mówiono tylko, mamy otwarte, będzie otwarte, czy sklep zostanie otwarty, a nie otwieramy się z nową kolekcją wiosenną, czy otwieramy się o 8.
To koronosformułowanie?
Czy to anglicyzm, czy to moda, my nawzajem siebie słuchamy. To są mechanizmy społeczne, które sprawiają, że coś nagle staje się atrakcyjne. Paręnaście lat temu wszyscy zaczęliśmy ogarniać wszystko. I to proszę zobaczyć, nawet nie zdążyli językoznawcy powiedzieć, że się szerzy, gdy się tak rozszerzyło, że przestało być ogarnialne.
O zmianach w języku, o wojnie w języku albo o wpływie wojny na język polski w porannym programie Radia Kraków Kultura. Radio Kraków Kultura na co dzień. Doktor Artur Czesak, językoznawca. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Bądźmy solidarni, nie wojujmy ze sobą. Dziękuję.